List Jakuba, 13 werset do 17, w 4 rozdziale. Dzisiaj zakończymy 4 rozdział. Czytamy. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi, wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Dobry Ojcze, chcemy podziękować Ci za to słowo, Panie. Chcemy Ci podziękować za to, za cały list Jakuba, Panie, za te kilka wersetów, które dzisiaj będziemy rozważyć. Modlę się, Panie, dobry Ojcze, teraz o to, abyś dał mi mądrość i wiedzę, aby mógł godnie stanąć przed swoim ludem, Panie, abyśmy mogli rozważyć to słowo w prawdzie, w mocy Ducha Świętego, Panie. Niech błogosławione będzie Twoje święte imię i niech to słowo czyni swoje rzeczy, Panie. Twoje rzeczy w naszym życiu, Panie. Niech będzie błogosławione Twoje imię. Chwała Tobie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Słuchajcie. Doszliśmy do końca 4 rozdziału i tutaj kolejny praktyczny przykład wiary, gdzie będziemy mówić o tym, co jest tak bardzo istotne, słuchajcie, dla ludzi w jego życiu. W ich życiu. Wszyscy ludzie planują, prawda? Biorą się na planowanie, próbują przewidzieć różne rzeczy. Statystyki, komputerowe symulacje, prognozy, sondaże, harmonogramy, terminarze. Wszystko to, jak gdyby, ma przekonać człowieka, że przyszłość jest przewidywalna. Zaplanuj swoje wakacje, zaplanuj swoją emeryturę w telewizji, prawda? Człowiek chce jakby przekonać samego siebie. Przyszłość jest przewidywalna. I nie chodzi tutaj oczywiście, nie będziemy mówić o tym, że planowanie jest złe samo w sobie. Przygotowanie się na różnego rodzaju ewentualności w życiu, to ono jest złe samo w sobie. Nie o to chodzi. To, o czym chcemy powiedzieć, to chcemy powiedzieć o ludzkiej pysze. Tak jak mówi tutaj Jan. Tak? Pycha, która wygląda w ten sposób. Bardziej ufam prognozom pogody niż temu, który stworzył słońce i deszcz. Tak? Bardziej ufam statystykom, badaniom niż temu, który wszystko czyni według postanowienia Twojej woli. Prawda? Rozumiecie? Czyli nie tyle chodzi o to, żebyśmy powiedzieli, planowanie jest złe, przygotowanie się na różne ewentualności jest złe, ale będziemy mówić o nastawieniu serca. Tak, no bo pycha tam właśnie, pycha człowieka dokładnie właśnie tam mieszka. Zobaczcie, niesamowity Salomon powiedział, nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Tak? Nie chwal się dzień jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. I może zaczniemy to od tego, że humanizm ma swoją jakby wersję, swój ekwiwalent wiary. I to się nazywa optymizm. Nie? 13 werset przeczytajmy. A teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro pójdziemy do tego owego miasta, zatrzymamy się przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski. Właśnie, słuchajcie, 13 werset właśnie o tym dokładnie mówi. Optymizm. Tak? Optymizm człowieka, który jest tak często zupełnie bezpodstawny. Optymizm. Nie wiara. Nie zaufanie temu, co czyni Bóg. Nie zaufanie temu, co mówi Bóg. Ale optymizm. Czyli ta humanistyczny rodzaj wiary. Planuję i nie uwzględniam tego, jaka jest Boża wola, jak jest Jego działanie, jak jest Jego opatrzność. Nie uwzględniam tego, co Bóg czyni. Nie uwzględniam Jego woli. Zobaczcie, czytamy to z naszymi dziećmi, jak wiecie, jak już mówiłem o tym księdze Jonasza. Jonasz zaplanował podróż do Tarszyszu. Tak? Ale Bóg najpierw rozkazał morzu, wiatrom, potem rozkazał rybie, tak? I Jonasz musiał wrócić tam, gdzie chciał Bóg. Plany Jonasza były zupełnie inne, a plany Boga były inne. Tak? Ale kiedy Bóg coś postanawia, to On czyni wszystko według swojej woli. Aby człowiek mógł zapanować nad życiem, powiedzmy sobie to, aby mógł zapanować nad życiem, życie jest zbyt skomplikowane. Jest zbyt wiele okoliczności. Słuchajcie, my nie ogarniamy tego, co się wydarzy. Nie wiemy, co się jutro wydarzy, prawda? I próbujemy ogarnąć, zaplanować, przewidzieć. Życie jest zbyt skomplikowane. Życie jest zbyt niepewne. Tak? Dzisiaj masz, jutro możesz nie mieć, dzisiaj jesteś, jutro może ciebie nie być. Jutro mogą się zupełnie zmienić okoliczności. Nikt z tych ludzi 5000, którzy szli tego poranka do swojej pracy w World Trade Center, nie przypuszczał, że nie wróci. Prawda?
Mieli mnóstwo
planów. Tak, mieli mnóstwo planów. Życie jest zbyt skomplikowane, zbyt niepewne i oczywiście jeszcze nawet życie jest zbyt krótkie. A człowiek w tym wszystkim jest zbyt znikomy, chce nam powiedzieć tutaj Jakub, aby mógł nad tym wszystkim zapanować. Człowiek jest zbyt znikomy. Job mówi, wszak my od wczoraj jesteśmy. Wiecie, uderza mnie ten werset. My tu dopiero jesteśmy od wczoraj. Nie? Wszak my od wczoraj jesteśmy i nic nie wiemy. Gdyż nasze dni są cieniem na ziemi. Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie. Ucieka jak cień i nie ostaje się. Prawda? Biblia wiele ma takich fragmentów, które o tym mówią. Izajasz mówi, głos mówi zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To prorok Izajasz się pyta Boga, co ja mam zwiastować? A Bóg mu odpowiada, to. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powienie nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Nie? Biblia w wielu miejscach podkreśla tą znikomość człowieka. Przed nami wielu mężczyzn i kobiet, wielu ludzi przeżyli swoje króciuteńkie istnienie tutaj na tej planecie. Pojawili się jak iskry pewnego dnia zniknęli. Nasze życie jest takie samo. Nie? Nam się wydaje, że ojej, my tu wielkie rzeczy możemy to, a my to tak. Nie? Ale nasze życie jest dokładnie tak jak życie tych wszystkich, którzy byli przed nami. Na chwilę się pojawili. Ich istnienie zabłysnęło na chwileczkę. I zniknęło. Był taki bardzo ciekawy zwyczaj przy koronowaniu władcy Konstantynopola. Kiedy wkładano na jego głowę koronę, wiecie, to wśród dwały, te wszystkie uroczystości koronacyjne, wielka pompa, wiecie, Bizancjum, to musiało wyglądać niesamowicie. Ale był ciekawy zwyczaj przy tej koronacji. Otóż prowadzono tego cesarza, którego właśnie koronowano i pokazywano mu kilka kamieni. A on jeden z tych kamieni miał wybrać jako swój kamień nagrodny. Ciekawe, nie? To mu miało przypominać, jesteś wielkim władcą, wielkiego imperium. Ale twoje życie jest krótkie. Ten wybierz kamień, bo pewne jest, że twoje życie się skończy. Abyś mógł mądrze rządzić. Jak mówi Psalm 90. Naucz nas liczyć dni nasze. Po co? Abyśmy posiedli mądre serce. Jakoś tak jest, że człowiek ma mądrzejsze serce, jeżeli zdaje sobie sprawę ze swojej znikomości. Tak? Głupiec to człowiek, który myśli, że nie wiadomo kim jest. Głupiec to człowiek, który myśli, że on nie wiadomo co może. Tak już jest. Że człowiek, który zdaje sobie sprawę ze swojej znikomości, jego serce mądrzeje. Nie? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Jak gdyby te kamienie mówiły wtedy do tego cesarza, tak? Pamiętaj o swojej znikomości i bądź mądry władcą. Niech twoje serce będzie mądre. Przeczytajmy 14 werset. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która okazuje się na krótko, a potem znika. Pycha nie poznała swojej znikomości. Pycha mówi, dam radę, to ja potrafię, ja dam radę. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie? Ale niektórzy mogą powiedzieć, ale ja nie chcę bez Boga. Przecież ja się modliłem. Modlę się. Ja nie chcę bez Boga, modlę się. Ale wiecie, modlitwa bez słuchania, bez zaufania Bogu, bez szukania Jego woli, modlitwa, która nie szuka Jego woli, tak, staje się roszczeniem. Przychodzę do Boga, bo On zrobi to, co ja chcę. Nie? Serce człowieka bardzo łatwo oszukuje go, prawda? Czy to nie jest prawdą, że Bóg Bożą odpowiedzią na modlitwę czasami jest po prostu nie. Bóg nie spełnia niczyich roszczeń. Serce człowieka bardzo łatwo go zwodzi i często nasze pragnienia, nasze namiętności przysłaniają nam rzeczywistość. Jak to znane chrześcijańska anegdota, może prawda, może kiedyś się tak wydarzyło, jak to chłopak przychodzi do dziewczyny i mówi, Pan mi powiedział, że będziesz moją żoną. A ona mówi do niego, dobrze, to teraz powiedz to mojemu mężowi. Nie? Jak nasze pragnienia, nasze namiętności, prawda, potrafią z łatwością przysłonić nam to, co naprawdę mówi Bóg i co jest prawdą. Ci ludzie tutaj, zobaczcie, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, ci ludzie planują na cały rok. Pojedziemy do miasta i tam przez rok będziemy ciągnąć zyski, tak? Ci ludzie, którzy planują na cały rok, nie wiedzą, co będzie jutro. A oni już mają plan na cały rok, tak? Niektórzy mają plan na wiele lat. Ludzie, którzy nie wiedzą, co będzie jutro. Każda chwila naszego życia spoczywa nie w naszych rękach, ale w Jego rękach. I to jest właśnie to, o czym mówimy, słuchajcie. To jest ta postawa serca właściwa, tak? Moje życie nie spoczywa w moich rękach. Moje życie należy do kogoś innego. Moje życie należy do Boga. Tylko On może zrobić to, co chce. Ja nie mogę zrobić tego, co chcę. Znana przypowieść Jezusa o tym, jak pewien człowiek miał zebrał ogromny plon, tak? I mówi, zburzę stare stodoły, teraz postawię nowe, napakuję tam tego wszelkiego dobra, jestem zabezpieczony, moja przyszłość jest zapewniona. Być może my tak mówimy. Moja przyszłość jest zapewniona. Zgromadziłem. Mam. To jest moje zabezpieczenie. Abyś nie usłyszał to, co on. Wiecie, co usłyszał teraz? Głupcze. Dzisiejszej nocy. Nie? Przyjdą pod duszę twoją. Nie? Głupcze. Nie? Zobaczcie, że nie? Głupcze. Nie? Na kim polegałeś? Polegałeś na tym, co masz? Polegałeś na swoich osiągnięciach? Polegałeś na tym, co wypracowałeś? Głupcze. Nie? I 15 werset mówi, zamiast tego winniście mówić, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Oto, widzicie, tutaj ten werset pokazuje serce w pokorze przed Panem. W takim serce, które żyje w takim świętym przekonaniu, wszystko należy do Boga. Wszystko od Boga zależy. On trzyma moje życie w swoich rękach. Dzisiaj o wierze świat mówi, ale powiem wprost, nie tylko świat, również chrześcijanie, również Kościół mówi coś takiego. Wiara czyni cuda, jeśli wierzysz, że się uda. Prawda? To jest właśnie humanizm. To jest właśnie optymizm, nie? Na czym jest oparty? Zobaczcie, wiara czyni cuda, kiedy wierzysz, że się uda. Nie wiara czyni cuda, kiedy zaufałeś wszechmogącemu Bogu. Nie? Rozumiecie? Co mam na myśli? Nie, bo zaufałem wszechmogącemu Bogu, który ma wszystko pod kontrolą. Wystarczy, że wierzę, że się uda. I już. To jest nieprawda. Tak, wiara staje się wiarą w wiarę. Tak. A Bóg uczy nas każdego dnia. Wiecie, to czego Bóg nas chce uczyć, mówi tak, każdego dnia Cię zaopatrzę, zaopiekuję się Tobą każdego dnia. Jestem przy Tobie i czego, jakakolwiek Twoja potrzeba będzie zaspokojona każdego dnia. Każdego dnia proś mnie, a ja każdego dnia Ci dam. Zobaczcie, jak pouczająca jest tutaj modlitwa Pańska, której Pan Jezus nas uczył. Chleba naszego powszedniego daj nam na za rok? Nie? Na jutro? Nawet nie. Dzisiaj. Nie? I w ten sposób Bóg nas trzyma blisko siebie. Bo jutro znów będę musiał powiedzieć chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Nie? Nie tyle może chodzi o te słowa, ale chodzi znowu o postawę serca, prawda? Dziś Bóg mnie zaopatruje, dziś Bóg mi dał, dziś Bóg mi dał zdrowie, dziś Bóg mi dał jedzenie, dziś Bóg mi dał rodzinę, tak? Ale czy ja jutro tego to będę miał? Nie mogę być tego pewny, tak? Bo nie wiem, co się wydarzy. Jeżeli mogę być tego pewny, tak? To tylko wtedy, kiedy tak powiedział Bóg. Tak? Pewne jest tylko to, co mówi tam. A nie to, co nam się wydaje. A nie to, że nam się uda, bo wiara nasza własna czyni cuda. Nie? Aż do końca. Każde moje dzisiaj jest w jego rękach. Ile tych dzisiaj jeszcze będę miał, to też jest w jego rękach. Nie? Jutro nie należy do mnie. Bo nawet nie wiadomo, czy ja będę miał jakieś jutro. Tak? Tego nie mogę wiedzieć. Dlatego zamiast tego mieliście mówić, jeśli Pan zechce. Tak? Jeśli Pan zechce. No ale możemy powiedzieć, no dobrze, ale skąd mam wiedzieć, co Pan zechce? No chciałbym robić to, co Pan zechce, nie? Ale skąd mam wiedzieć, co Pan zechce? Bóg objawia swoją wolę. Chciałbym, żebyśmy przeczytali, zobaczcie. Jezus powiedział najpierw, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła, tak? Nawet Syn Boży, kiedy był tutaj, nie czynił swoich rzeczy, tak? Ale pokazał nam, że życie prawdziwie pobożne, życie prawdziwie z Bogiem polega na szukaniu Jego woli i wykonywaniu Jego woli, tak? Moim pokarmem jest czynić Jego wolę i dokonać Jego dzieła, nie? Tak jest. Bóg objawia swoją wolę tym, którzy chcą w niej żyć. Nie? Zobaczcie, Zrób Jan mówi tak, jeśli ktoś, kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam od siebie mówię. Czyli zobaczcie, wolę Bożą, to co Bóg mówi, poznają ci, którzy chcą tak żyć, jak Bóg mówi, tak? Bóg nie objawia twojej woli, nie objawia swojego słowa ciekawskim, którzy po prostu chcieliby wiedzieć, co Bóg mówi, nie? Nie. On objawia to tym, którzy chcą tak żyć, jak on mówi. Którzy chcą szukać jego, szukają jego woli po to, aby zastosować to w swoim życiu. Nie chodzi o, uwaga, teoretyczne studia biblijne i mam nadzieję, że nasze wtorkowe spotkania nie są teoretycznymi spotkaniami biblijnymi. No to oczywiście to już jest kwestia postawy twojego serca. Dlatego próbujemy sobie pomóc. Ten nasz klub, nie? Polega właśnie na tym. Zastosujmy to, co przeczytaliśmy w naszym życiu. Jeśli Pan zechce. Wiecie, nie chodzi tutaj, jeszcze jedną rzecz musimy powiedzieć. Nie chodzi tutaj tak za bardzo te słowa, jeśli Pan zechce. Paweł, mówiąc o swoich planach, że gdzieś chce jechać czy coś tam, czasami mówi, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce, a czasami nie mówi, jeśli Pan pozwoli, albo jeśli Pan zechce. Po prostu coś tam planuje, prawda? O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że nie tyle chodzi tutaj o te słowa, żebyśmy wypowiadali, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan zechce, tak? Ale o postawę serca. Nie tyle chodzi tutaj o to, aby to brzmiało na twoich ustach, ale żeby to brzmiało w twoim sercu, prawda? Czasami takie mechaniczne powtarzanie, jeśli Pan pozwoli, to ja wam powiem szczerze, jest wręcz denerwujące, nie? Bo za każdym, jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan pozwoli, nie? I mi tu przychodzi do głowy to powiedzenie, nie? Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, prawda? Jak my tak często powtarzamy to i mamy to tylko na ustach, wcale nie bardzo chcąc, nie mając pragnienia trzymać się tego, prawda? Nie tyle chodzi tutaj o to, co wypowiadają twoje usta, ale jak się nabożnie potrafisz się wysłowić, prawda? Jeśli Pan pozwoli. Ale jakie jest twoje serce? Czy tam, nie tyle na twoich ustach, ale czy w twoim sercu brzmi to, jeśli Pan pozwoli? 16 werset, słuchajcie. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swymi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Wiecie, Jan w swoim liście mówi o rzeczach z tego świata i między innymi wymienia pychę życia, tak? Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. Wiecie, tutaj jest bardzo ciekawe słowo użyte, że wszelka tego typu pożądliwość jest zła. Tam jest użyte słowo greckie ponera, które oznacza, moglibyśmy to mocniej przetłumaczyć, wszelka tego typu pożądliwość jest niegodziwością. Jest niegodziwością. Odmawiam, wiecie, dlaczego to jest niegodziwość, nie? To nie chodzi, złe to być może w języku polskim jest troszeczkę takie za słabe słowo, tak? Można dostać zły stopień, nie? Pogoda może być zła, prawda? Ale zobaczcie, to jest słowo, które bardzo często, to słowo onera, ono jest bardzo często tłumaczone jako niegodziwe. Że coś jest niegodziwe, nie? Wszelka tego typu chełpliwość jest niegodziwa. Dlaczego? Bo kiedy chełpię się, kiedy się przekwalam tym, co ja zrobię, tak? Co ja osiągnę, odmawiam Bogu zwierzchnictwa nad każdym moim dniem. Nie? To ja planuję, to ja decyduję, to ja wykonuję. Ja sobie sam dam z tym radę. Odmawiam Bogu zwierzchnictwa, odmawiam Bogu kontroli nad tym, co będę przeżywał. Ale człowiekowi jest brak mądrości. Zbyt właśnie o to chodzi tutaj. Zobaczcie, człowiekowi jest brak mądrości, by przewidzieć, co będzie, by przewidzieć przyszłość, tak? A także brak mu jest mocy, aby nad tą przyszłością zapanować. I to wiele razy było w naszym życiu. Co, jak myślicie? Potwierdzilibyście to? Nie? Nie jestem tak mądry, aby dobrze przewidzieć przyszłość, ani nie mam takiej mocy, aby nad nią zapanować, tak? Jak często coś planujemy, mamy rozległe wizje i plany, a później się co okazuje? Że Bóg powiedział zupełnie co innego. My mówimy na statek i do Tarszyszu. A Bóg mówi nie, do Niniwy. Nie? Takie przechwałki, chełpienie się mają chyba na celu przykrycie głęboko uświadomionej naszej słabości. Nie? Wiecie, jakoś to już tak jest, nie? Że im kto jest słabszy, tym bardziej się przechwala. Tak? Tym bardziej próbuje pokazać, że słaby nie jest. Nie? Im bardziej go coś tam, im bardziej jest niepewny, tak? Tym bardziej próbuje pokazać, jaką ma pewność, jak jest mocny, jak potrafi. I gdybyśmy przeczytali. O, zadanie domowe, słuchajcie, bądźmy praktyczni tym. Księga Daniela dzisiaj wieczorem, 4 rozdział. Nie? Przeczytajcie historię pychy i upokorzenia króla Nebukadnezara. Ja wam tylko to króciutko powiem, na pewno to znacie. Nie? Pewnego dnia Nebukadnezar stanął, popatrzył na piękne miasto Babilon, które wybudował, mówi, czy to nie jest ten Babilon, który ja zbudowałem? To ozdoba wszystkich miast. Cuda takie, jakich nigdzie nie ma. Czy to nie ja zbudowałem? Jeszcze nie przestał mówić, tam jest napisane. Jeszcze nie przeczył jego głos. A przyszedł do niego, zdaje się, że anioł tam jest. I powiedział mu, zostaniesz poniżony. Będziesz żył jak zwierzę przez kilka lat. Nie? I tak się stało. Przez kilka lat wielki król babiloński Nebukadnezar wyrosły mu pazury, włosy, nie? I żył jak zwierzę. Jadł trawę, jak zwierzę. Tak. I później dopiero Bóg odwrócił to od niego i wtedy Nebukadnezar mógł powiedzieć, ale jak głupi byłem. Jak mogę coś takiego powiedzieć? Dziś wiem i oddaję chwałę Najwyższemu Bogu, który jedynie jest mocny. Nie? Przeczytajcie, koniecznie przeczytajcie 4 rozdział Księgi Daniela. To jest przepiękna historia o tym, jak chełpi się człowiek, jak Bóg prowadza go z powrotem na jego miejsce. 17 werset. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Widzicie, tu trzeba pamiętać jedną rzecz, że Jakub mówi do ludzi wierzących, nie? Żebyśmy tam nie mieli jakiegoś takiego wyobrażenia, że to do jakichś grzeszników straszliwych, poganów, którzy w ogóle nie znają Pana Boga. Nie? Nie. On mówi tutaj po prostu chyba nawet do swojego własnego zboru w Jerozolimie. Mówi, a byli tam tacy, którzy planują, nie? Tam pojedziemy, tu zarobimy. Nie? On mówi do wierzących ludzi, to jest bardzo ważna rzecz. Mówi, i on mówi do wierzących ludzi coś takiego. Mówi, przecież wiesz to. Jutro nie należy do Ciebie. Wiesz to, przecież jesteś w Jego rękach. To jest twoja doktryna. Nie? To jest nauka, którą odbierasz z Bożego Słowa. Przecież to wyznajesz i uwaga, to śpiewasz w pieśniach. Nie? Że wszystko jest w jego rękach. Że on ma władzę nad wszystkim. I uwaga, to również powinna być twoja praktyka, mówi jak gdyby Jakub, prawda? Wyznajesz to, tego ci nauczasz, to śpiewasz w pieśniach i tak właśnie powinieneś żyć. Wiesz, co jest dobre, więc czyń to, co jest dobre. Żyj w ten sposób. Ale moglibyśmy powiedzieć tak, wszystko jest w jego ręku. Wszystko zależy od niego. On czyni wszystko, co postanowi. Czy to nie znaczy, że ja nie mogę być niczego pewny, bo nie wiem, co Bóg był zrobił, nie? Czy to znaczy, że moja przyszłość to jest otchłań, mgła, niepewność? Nie. Nie. Właśnie dlatego, że Bóg trzyma ją w swoim ręku. Twoja przyszłość jest jasna i pewna. Tak? Dlaczego? Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was. Mówi Pan. Myśli o pokoju. Nie? Nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Wiecie, my jakby nie znamy Boga. Nie? I mówimy, co ten Bóg nam w naszej przyszłości szykuje? Pewnie pośle na mnie jakieś nieszczęście. Nie? Pewnie coś tam. Nie? Ale wiele razy już tutaj mówiliśmy, Bóg czyni tylko dobre rzeczy. Czasami czyni to w taki sposób, który nam się wcale dobry i miły nie wydaje. Zadam wam pytanie. Znacie księgę Jonasza, tak? Jak Jonasza żeglarze wrzucili do morza, to to było przekleństwo czy błogosławieństwo? Nie? Jak myślicie? No, żeglarze patrzyli, wrzucają faceta na śmierć. Nie? Jeszcze jakaś ryba popłynęła, go puchnęła. To już w ogóle pomimo. Nie? Jonaszowi jak leciał tam za tą burtę, to co mu się wydawało? No już po mnie. Nie? Ale uwaga. Wrzucenie Jonasza do morza było Bożym błogosławieństwem. W ten sposób Bóg zrobił cudowną rzecz dla Jonasza. Nie pozwolił mu odejść od siebie. Ale co zrobił? Powiedział Jonaszu, kochany mój, zostań ze mną. Gdzie ci będzie lepiej? W Tarszyszu ci będzie źle. Mówię ci. Nie? Dobrze ci będzie tylko ze mną. Nie? Człowiek myśli, w Tarszyszu mi będzie lepiej. Nie? Spróbujcie przez chwilę wyobrazić, że plan Jonasza się powiódł i Jonasz ląduje w Tarszyszu. Siada pod jakąś tam palmą. Nie? I co? Wtedy dopiero być może do niego by doszło. Co ja zrobiłem? Z daleka od Boga. Boże dziecko, Boże dziecko, Boży człowiek. Ginie. Usycha. Nie? A Bóg mówi, Jonaszu, nie pozwolę na to. Tobie, moje drogie dziecko, najlepiej będzie ze mną. Chociaż dzisiaj tego nie wiesz, ale ja muszę to zrobić, nie? Nie pozwolę, żebyś odpłynął. Wezwał burzę, wezwał rybę i wrócił Jonasza na jego miejsce, które było dla niego miejscem najlepszym, tak? I czasami Bóg, aby dla nas przywrócić na najlepsze miejsce, tak? Może nas wrócić do morza. Może nas przeprowadzić przez wody, może nas przeprowadzić przez ogień, ale jednocześnie w swoim słowie zapewnia, pójdziesz przez wody, nie utoniesz. Pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Tak? Nawet jeśli jesteś powalony, to nie jesteś pokonany. Bo moja przyszłość jest w twoich rękach. Właśnie kiedy sami bierzemy swoją przyszłość w swoje własne ręce, tak? To dopiero jest niepewność, mgła i otchłań. Ale kiedy poznajemy Boga i widzimy, jakiś to Bóg ma naszą przyszłość w swoich rękach, tak? To wtedy to jest pewność i jasność. Bo jego obietnice nigdy nie zawodzą. Czy jestem bezpieczny, kiedy sam sobie jestem sterem, żaglem i okrętem, jak to romantyczni poeci by myśleli, Mickiewicz, nie? Czy jestem bezpieczny? Wtedy właśnie pomyśl przez chwilę, że twoje życie zależy od ciebie, że jesteś sam w swoich własnych rękach. Nawet Boże Słowo powinno się w tym miejscu strasznie przestraszyć. Nie? Strasznie przestraszyć. Ale naszą nadzieją, naszą otuchą, naszą radością i pewnością jest to. Moje życie jest w Jego rękach. Moje życie jest bezpieczne. Pycha wynosi się ponad Boga i mówi, co prawda on mówi tak, ale ja lepiej, będzie to pewnie i lepiej dla mnie, kiedy zrobię to po swoje. Tak mówi pycha. Nie? I tutaj Jakub mówi, jeżeli wiesz, co mówi Bóg, jeżeli wiesz, co jest dobre, a nie czynisz tego, tak? To, co tu jest napisane, dopuszczasz się grzechu. Nie? Wiesz, co mówi Bóg, znasz Boże Słowo. Twoja doktryna jest właściwa. Wyznajesz ją, słyszysz ją, śpiewasz ją nawet. Ale jeżeli jej nie czynisz, dopuszczasz się grzechu. Kiedy chcesz czynić to po prostu po swojemu. I wiecie, jeden z komentatorów Biblii fajnie to tak podsumował. Powiedział, dla wielu chrześcijan Boża wola nie jest dowodem Jego miłości, dowodem Jego dobroci, powodem do radości, ale jest gorzkim lekarstwem, które jakoś tam trzeba przełknąć. Nie rozumiecie? Kiedy człowiek jest blisko Boga, wola Boża, to co Bóg ma dla mnie, dla mojego życia, tak, jest czym? Radością. Bo wiem, że Boża wola, to co On mówi dla mojego życia jest najlepsze. Dobre. A często nawet Boże dzieci nie traktują, no trzeba tą Bożą wolę wypełnić, trudno, wiem, że to jest dla mnie dobre, ale to troszeczkę jak dzieciaki, prawda? My się to właśnie jak dzieci zachowują być może, nie? Jakby mama nie wepchnęła na siłę lekarstwa, to nie połknie, tak? Ale mama wciska i my tak traktujemy tą Bożą wolę jak dzieci. Trzeba. Nie. Jezus powiedział tak. Sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według Jego woli, odbierze wiele razy. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Prawda? Zobaczcie. Prosta odpowiedzialność. To tylko dotyczy dzieci Bożych. Nie? Prosta odpowiedzialność. Bóg objawia ci swoje rzeczy. Objawia ci swoją wolę. I mówi, jeżeli nie wiedziałeś tego, no trudno, tak? Ale kto wie, kto umie dobrze czynić, tak? A nie czyni tego, co? Dopuszcza się grzechu. Nie? I to jest taka bardzo istotna rzecz, abyśmy mogli widzieć to, że pycha człowieka potrafi wynieść się ponad Boga i powiedzieć, ja to jestem w stanie zaplanować, zrobić lepiej. Zrobię to i to, i to, i to. I efekt będzie taki i taki. A Bóg mówi, nie. Jesteś Pan. Tak? Która na chwilę się ukazuje, a potem znika. Raczej powinieneś powiedzieć, jeśli ja pozwolę. Tak? Jeśli ja pozwolę. Moja wola będzie się działa. Wiecie, dzisiaj nawet pośród chrześcijan ta zgubna doktryna tego, że Panu Bogu można pokrzyżować plan. Że można się nie zgodzić na to, co On mówi i zmienić to, co On zaplanował. To jest nieprawda. Bóg zawsze czyni to, co postanowił. Człowiekowi, jeżeli się wydaje, że może zmienić święte, Boże, niezłomne postanowienie, to tym gorzej dla człowieka. Tym gorzej dla niego. Prawda? Bo kiedy tak myśli, to myśli sobie, a ja to zaplanuję inaczej. niż Pan. Ja to zrobię troszeczkę inaczej. I dopiero wtedy ta nasza przyszłość jest czarna dziura, słuchajcie. Bo nie wiemy, jak jutro się będziemy czuć. Nie wiemy, co będzie jutro. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę niczego przewidzieć. Nie mamy mądrości, nie mamy mocy. Ale kiedy Twoja przyszłość jest w Jego rękach, to możesz śpiewać radośnie. Boża wola wykonuje się w moim życiu. Nic lepszego spotkać mnie nie mogło. Wiem, co jest dobre i chcę czynić to, co jest dobre. A dobre jest to, co mówi Bóg. Nie chcę dopuszczać się grzechu. Nie chcę buntować się przeciwko mojemu Bogu, bo wiem, że to, co On postanawia, jest najlepsze. A więc nie będę mówił, ja zrobię to i tamto i mam plan na cały rok. Ja, który nie wiem, co będzie jutro, każdy mój dzień oddaję Jemu. I mówię, chleba naszego powszedniego daj mi dzisiaj. I wiem, że ile dni jeszcze Bóg mi da, tak? Mogę być pewny, że on mnie zapatrzy. Dlaczego? Bo to jest jego winnica. Mówi, proś, będzie ci dane, tak? Proś, będzie ci dane. Dlaczego mielibyśmy nie wierzyć w to, co on mówi, tak? Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Wszystko, co czyni Bóg, czyni dla dobra swojego ludu. Bez względu na to, czy my potrafimy odczytać to, czy nie, zawsze na końcu okazuje się, Bóg jest dobry. Bóg jest dobry, Bóg czyni wszystko dla dobra swojego ludu. Objawia nam swoją wolę i mówi, patrz, ja, Wszechmogący Bóg, mam najlepszy pomysł. Mój pomysł jest najlepszy. Weź go, czyń tak. Twoja radość będzie się powiększać. Twoja wolność będzie się powiększać. Moja łaska jest dla Ciebie. Niech Was Bóg błogosławi. Racze moi kochani, siostry, moje drogie. Niech Bóg Was błogosławi i niech zachowa to słowo w Waszych sercach. Bóg jest dobry, a Jego wola jest największą naszą radością. Amen. Amen.